Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Healthy Buildings, autorstwa Josefa Jalena i Jochna D. Macombera to popularna naukowa książka na styku zdrowia publicznego, architektury, zarządzania nieruchomościami i ekonomii. Autorzy analizują wnętrza, w których ludzie spędzają większość życia, od mieszkań i szkół po biura oraz szpitale. Ich główna teza jest prosta, lecz dalekosiężny budynek nie jest biernym tłem codzienności. Sposób wentylowania, filtrowania powietrza, doboru materiałów, utrzymywania wilgotności, oświetlenia i ograniczania hałasu wpływa na ryzyko chorób, samopoczucie, zdolność koncentracji i wyniki pracy. Książka nie ogranicza się do opisu zagrożeń. Łączy wiedzę o ekspozycji na zanieczyszczenia z praktyką projektowania i eksploatacji obiektów, a także z rachunkiem ekonomicznym. W zaktualizowanym wydaniu szczególnie wyraźnie wybrzmiewa znaczenie budynków w ograniczaniu transmisji infekcji drogą powietrzną. To rzeczowy przewodnik po tym, dlaczego zdrowe wnętrza powinny być traktowane jako podstawowy standard, a nie kosztowny dodatek. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, budynek jako codzienne źródło ekspozycji zdrowotnej, Allen i Macomber przesuwają punkt ciężkości z tradycyjnego myślenia o zdrowiu, skupionego na leczeniu i indywidualnych wyborach, na warunki panujące w pomieszczeniach. Jest to uzasadnione skalą kontaktu z wnętrzami. Ludzie w Stanach Zjednoczonych spędzają średnio około 9% czasu w budynkach i pojazdach, dlatego nawet umiarkowane. Lecz stałe oddziaływanie środowiska wewnętrznego może mieć znaczenie. Autorzy pokazują, że duszność podczas spotkania, ból głowy, senność czy nawracające podrażnienie dróg oddechowych nie zawsze są wyłącznie osobistymi problemami. Mogą wynikać z jakości powietrza, niewystarczającej wymiany powietrza, pyłów, lotnych związków chemicznych albo zawilgocenia. Ważne jest przy tym rozróżnienie między pojedynczym, łatwo zauważalnym zagrożeniem, a sumą wielu małych ekspozycji. Książka zachęca, by pytać nie tylko o estetykę i metraż obiektu, lecz także o to, czym oddychają jego użytkownicy i na jakie substancje są narażeni. Takie ujęcie nadaje odpowiedzialność nie tylko lekarzom, ale również właścicielom, projektantom, pracodawcom i zarządcom. Zdrowie staje się zatem mierzalnym skutkiem decyzji technicznych oraz organizacyjnych podejmowanych w całym cyklu życia budynku. Po drugie, 9 fundamentów zdrowego budynku jako system, a nie lista dodatków, centralnym narzędziem książki jest 9 fundamentów zdrowego budynku. Ramy te obejmują m.in. wentylację, jakość powietrza, kontrolę wilgotności i temperatury, pyły oraz szkodniki, bezpieczeństwo wody, oświetlenie i widoki, sprawność konstrukcji, hałas, a także wpływ społeczności. Ich wartość nie polega na prostym odhaczaniu elementów wyposażenia. Autorzy traktują je jako połączony system, w którym zaniedbanie jednego obszaru może osłabić korzyści uzyskane w innym. Na przykład filtracja nie zastępuje odpowiedniej wentylacji, a atrakcyjne światło dzienne nie zrekompensuje chronicznego hałasu czy problemów z wilgocią. Taki model pomaga uporządkować decyzje, które często są rozproszone między projektanta instalacji, architekta, dział zakupów i administracją obiektu. Podkreślona zostaje też różnica między parametrami budynku na papierze, a jego faktycznym działaniem po zasiedleniu. Dobrze zaprojektowany system musi być właściwie uruchomiony, monitorowany i serwisowany. Ramy 9 fundamentów pozwalają zatem przejść od ogólnego hasła zdrowe wnętrze do konkretnych pytań kontrolnych. Czy dopływ świeżego powietrza jest wystarczający? Czy materiały i środki czystości ograniczają emisję? Czy wilgoć jest wykrywana, zanim rozwinie się problem? Książka przekonuje, że dopiero takie całościowe podejście zmniejsza ryzyko i wspiera codzienne funkcjonowanie użytkowników. Po trzecie, wentylacja i czyste powietrze jako ochrona przed zanieczyszczeniami oraz infekcjami. Najbardziej wyrazistym wątkiem książki jest znaczenie powietrza wewnętrznego. Autorzy wyjaśniają, że wentylacja nie jest jedynie technicznym wymogiem ani luksusem poprawiającym komfort. Rozcieńcza ona zanieczyszczenia powstające we wnętrzu i ogranicza stężenie substancji, które mogą napływać z zewnątrz lub być emitowane przez ludzi, materiały oraz urządzenia. Filtracja stanowi uzupełnienie tego działania, zatrzymując część cząstek obecnych w powietrzu obiegowym i nawiewanym. Książka ostrzega zarazem przed uproszczeniem, według którego szczelny, energooszczędny budynek musi mieć gorsze powietrze. Autorzy argumentują, że cele zdrowotne i klimatyczne powinny być projektowane razem, a nie przeciwstawiane sobie. Jest to szczególnie istotne po doświadczeniach pandemii, gdy szerzej zrozumiano rolę transmisji zakażeń w zamkniętych pomieszczeniach. Wydanie zaktualizowane uwzględnia potrzebę traktowania budynków jako jednej z pierwszych linii obrony przed chorobami zakaźnymi. Nie oznacza to, że sama instalacja wentylacyjna rozwiązuje wszystkie problemy zdrowotne. Jej skuteczność zależy od projektu, przepływu powietrza, jakości filtrów, konserwacji i realnego użytkowania pomieszczeń. Praktyczny sens tej części książki polega na zmianie priorytetów. Zamiast ograniczać wydatki na powietrze do minimum, należy oceniać je jako inwestycję w mniejszą ekspozycję. Lepsze warunki nauki i pracy oraz większą odporność organizacji na zakłócenia. Po czwarte, reguła trędź, trędźmit i ekonomiczny argument za inwestowaniem w ludzi. Macomber wnosi do książki perspektywę finansową, dzięki której zdrowy budynek nie jest przedstawiany wyłącznie jako etyczny postulat. Szczególnie użyteczna jest reguła trembrać-trembrać-sięt, odnoszona do typowego biura. W uproszczeniu zestawia ona relatywnie małe koszty energii, większe koszty najmu oraz zdecydowanie najwyższe koszty zatrudnienia. Proporcja ma pokazać, że nawet niewielka poprawa efektywności, koncentracji lub frekwencji pracowników może być ekonomicznie ważniejsza niż oszczędność osiągnięta przez nadmierne ograniczanie wentylacji. Nie jest to uniwersalny wzór do mechanicznego zastosowania w każdym obiekcie, ponieważ struktura kosztów zależy od branży, lokalizacji i sposobu pracy. Jest jednak trafnym narzędziem do zadawania właściwych pytań inwestycyjnych. Czy oszczędność na instalacji nie przenosi kosztów na zdrowie i produktywność użytkowników? Czy analiza modernizacji obejmuje absencję, rotację personelu oraz jakość pracy, a nie tylko rachunki za media? Autorzy krytykują podejście, w którym budynek rozlicza się wyłącznie z kosztu budowy i energii. W ich ujęciu najważniejszym aktywem są ludzie korzystający z przestrzeni. Ten argument ma znaczenie dla właścicieli nieruchomości, dyrektorów finansowych i pracodawców, ponieważ łączy parametry środowiskowe z codziennym działaniem organizacji. Zdrowe rozwiązania nie muszą być pozbawione kosztów, ale książka pokazuje, dlaczego ich ocena wymaga pełniejszego rachunku korzyści i strat. Na koniec. Od zielonego certyfikatu do odpowiedzialnej eksploatacji budynku. Książka umieszcza zdrowe budynki obok ruchu zielonego budownictwa, ale nie utożsamia tych dwóch podejść. Efektywność energetyczna, niższe zużycie zasobów i ograniczanie emisji pozostają istotne, lecz nie powinny przesłaniać bezpośrednich warunków zdrowotnych panujących we wnętrzu. Autorzy proponują bardziej zintegrowane myślenie, w którym budynek ma być zarazem zrównoważony, bezpieczny, inteligentnie zarządzany i przyjazny dla człowieka. Taka perspektywa jest ważna zwłaszcza przy modernizacji istniejących szkół, biur i mieszkań, gdzie wiele problemów wynika nie z jednego błędu projektowego, lecz z wieloletniego zaniedbania konserwacji. Wilgoć, uszkodzone materiały, źle działające systemy wentylacyjne albo nieprzemyślany dobór chemii użytkowej mogą stopniowo pogarszać warunki życia. Autorzy podkreślają więc, że odpowiedzialność nie kończy się wraz z odbiorem budynku. Potrzebne są pomiary, przejrzyste standardy, reagowanie na skargi użytkowników oraz decyzje zakupowe uwzględniające zdrowie. Wątek ten ma także wymiar społeczny. Jakość wnętrz nie powinna być przywilejem nielicznych, ponieważ dzieci w szkołach, pacjenci w placówkach opieki i pracownicy w różnych zawodach nie mają jednakowej możliwości wyboru środowiska. Healthy Buildings wyróżnia się tym, że traktuje eksploatację obiektu jako stały proces ochrony zdrowia, a nie jako drugorzędną administrację po zakończeniu projektu. Podsumowując, Healthy Buildings warto polecić przede wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości, architektom, inżynierom instalacji, deweloperom, pracodawcom oraz osobom odpowiedzialnym za szkoły, placówki, opieki i biura. Będzie też użyteczna dla czytelników bez technicznego przygotowania, którzy chcą lepiej oceniać warunki panujące w domu lub miejscu pracy. Jej praktyczna korzyść polega na dostarczeniu języka i kryteriów do rozmowy o jakości wnętrz, zamiast ogólnego przekonania, że w budynku jest duszno albo niezdrowo. Czytelnik otrzymuje uporządkowany sposób myślenia o wentylacji, filtracji, wilgoci, materiałach, świetle i hałasie. Intelektualnie książka poszerza rozumienie zdrowia publicznego, pokazując, że decyzje budowlane są także decyzjami zdrowotnymi i ekonomicznymi. Na tle poradników o ekologicznych domach lub publikacji wyłącznie o jakości powietrza wyróżnia ją połączenie trzech perspektyw nauki o ekspozycji, techniki budynków i finansów. Autorzy nie przedstawiają zdrowia jako abstrakcyjnej wartości oderwanej od budżetu, ale też nie redukują go do marketingowego certyfikatu. Przekonują, że koszt energii trzeba rozpatrywać obok kosztów pracy, absencji i obniżonej sprawności. Książka nie zastępuje specjalistycznego audytu technicznego ani porady medycznej, lecz stanowi solidne wprowadzenie do świadomego stawiania wymagań budynkom. Jej największą siłą jest przełożenie złożonych zależności na decyzje, które mogą podejmować zarówno instytucje, jak i pojedynczy użytkownicy. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Joseph G. Allen, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.